troszeczkę się jesienna pora robi, ale nie szkodzi, bo jest kolorowo. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Jest kolorowo, bo te liście kolorowe będą spadać, żeby ktoś nie powiedział, że to coś tam tak. Tutaj przepraszam was bardzo, myślę, że będą w tle słyszalne kopyta końskie, to znaczy biegi, które urządzają Gucia, Gucio i Maja. Pana Gucia i pani Panny Mai. Dziś chcę się z wami podzielić radosną nowiną, wydarzeniem, czy też, no powiem wprost, książką, na którą czekałem już od dawien dawna. A mam na myśli, od razu przejdę do konkretów, 24 godziny męki pańskiej Jezusa Chrystusa według Luizy Picaretty, ale, bo wiecie, że ta książka, to znaczy te rozważania już są na polskim rynku, tyle że opracowane, że tak powiem, od nowa przetłumaczone. O tłumaczeniu może nie będę teraz mówił, jeżeli będziecie chcieli, żebym coś więcej powiedział, to jak najbardziej. Przez Fundację Ad Deum, mówiąc krótko, przez Ku Bogu. Pamiętacie, znacie kanał Ku Bogu. I tak się ostatnio zastanawiałem, bo tak, na moim kanale pojawił się chyba tydzień temu materiał oparty na Słowie Bożym, oparty na Piśmie Świętym dotyczącym nieba. I zauważyłem, i tak się trochę mnie nawet to zastanowiło, tak trochę ze smutkiem, że materiał, gdzie opowiadałem o niebie na podstawie Pisma Świętego, miał bardzo małą oglądalność, czy w ogóle taki był mało popularny. Nie wiem, skąd to się bierze. Naprawdę, nie wpadajmy w te tony apokaliptyczno-końcoczasowe, w tony depresyjno-smutkowo-przykrościowe. W tony takie, że oto za chwilę, prawda, powrócą cztery jeźdźcy i w ogóle będzie koniec świata. Nie wiemy, kiedy to się stanie. Naprawdę zostaliśmy przeznaczeni, stworzeni ku niebu, ku Bogu, właśnie ku Bogu. I dlaczego zacząłem o tym mówić? Wróćcie na przykład do oglądania kanału Ku Bogu. Tam macie wszystko. Kanał Ku Bogu jest jednym z najstarszych kanałów ewangelizacyjnych tutaj na polskim internecie. Nie mówię tego dlatego, że z Igorem rozmawiam. Igor, słuchaj. Igor mówi, słuchaj, weź coś powiedz o moim kanale. Nie, to jest moja inicjatywa. Takie moje przemyślenie. Wróćmy do kanału Ku Bogu. Ja mówię, żebyście oglądali Moc Słabości, bo tam... Ale tam macie wszystko, naprawdę. To znaczy audiobooki, jeżeli ktoś lubi. Ja na przykład nie potrafię słuchać audiobooków, ale jeżeli chcesz się sycić katolicką nauką, czystą katolicką nauką, Ewangelią, to wróć tam, nie słuchaj proroctw tych proroków, takich, siakich, śmakich, fałszywych stygmatyków i innych, mówiąc krótko, fałszywych proroków. To mnie zastanowiło właśnie ten materiał, który się pojawił na kanale tutaj naszym o niebie, tak troszeczkę został zlekceważony. O niebie i jeszcze na podstawie Pisma Świętego nudy. Może byś opowiedział coś o czyśćcu, albo o karach piekielnych na podstawie na przykład jakichś tam tajnych, prawda, objawień jakiegoś Zdzisia i Rysia i Panny Krysi, czy Pani Krysi tam z tego. O, coś tu jedzie od razu. Pozdrawiamy. To policja. I może takie jakieś, wiesz, wyszukałbyś jakieś takie sensacyjne objawienia, że coś się działo, taka adrenalina duchowa, wiesz, żeby no... Nie, no wróćmy. Wróćmy do źródeł. Dziś chcę wam omówić i bardzo wam serdecznie polecić, i na tę książkę bardzo długo czekałem, bo jest to nowe tłumaczenie. Wiecie, że kiedyś na kanale Ku Bogu było nabożeństwo 24 godzin męki pańskiej i później zniknęło. Pytaliście mnie, pytaliście przeze mnie Igora, co się stało. Niech Igor, czyli twórca kanału Ku Bogu, przywróci te 24 godziny męki pańskiej Jezusa Chrystusa na swój kanał. No... Teraz zostało uczynione nowe tłumaczenie, uwaga, bez żadnych błędów. Nie będę wchodził tutaj w jakieś szczegóły dotyczące tłumaczenia, jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej. Dlatego z radością wam prezentuję tę książkę. Wydaną, powiem wam szczerze, świetnie. Ja bardzo lubię takie wydania, gdzie mamy tak. Po pierwsze, wszystko jest szyte, czyli możesz sobie to otwierać, rozstwierać, że tak powiem, dowolnie. Książka jest bardzo lekka, zobaczcie, ja nawet taki, prawda, połamany chudelak jestem w stanie podnieść. A poza tym ma twardą okładkę, ale taką, że tak powiem, miętką, jak to się mówi, miękką. No jest świetnie wydana, książka jest bardzo ładnie wydana. Są tutaj dołączone również ćwiczenia duchowe i to jest niezwykłe. Luisa Picaretta, przez Luisę Picarettę, sam Jezus Chrystus prowadzi nas przez swoją mękę, która, jeżeli mówiliśmy w naszym kanale o niebie, to droga do nieba prowadzi przez naszą ziemską pielgrzymkę, tak jak Żydzi szli przez pustynię 40 lat, nasza pielgrzymka może trwać 40, 60, 80 czy 90 powiedzmy, a nawet 105 lat, będzie również wiodła przez krzyże, to znaczy będzie również wiodła, prawda, tymi ścieżkami, które określamy jako drogę krzyżową. Mówiąc krótko, każdy z nas ma swoją drogę krzyżową i dlatego warto pójść własną drogą krzyżową, mając na uwadze mękę Jezusa Chrystusa, a szczególnie to 24-godzinne nabożeństwo, które dziś Wam prezentuję i tę książkę już umieściłem w sklepiku mocsłabości.pl według Luisi Picaretty. Dlaczego akurat to tłumaczenie Wam polecam? Dlaczego akurat tę książkę Wam polecam? No to posłuchajcie, a Tobie Igor i Jolanto z Fundacji Ad Deum bardzo serdecznie dziękuję za Wasz trud, za też cierpliwość, za dużo krzyży, które musieliście po drodze nieść, żeby, że tak powiem, przynieść nam to nowe wydanie 24 godzin męki Jezusa Chrystusa. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy filmik i za to długie wprowadzenie jednocześnie. Przepraszam. Pięknie jest, słuchajcie, wszystko opisane, jeżeli chodzi o tę książkę 24 godziny męki pańskiej Jezusa Chrystusa Luisi Picaretty. Mamy spis treści, który zajmuje kilka stron, czy tak naprawdę dwie strony, ale mamy bardzo ładnie wszystko, że tak powiem, logicznie ułożone. Nie będę Wam czytał oczywiście każdej z godzin, że tak powiem. Nie będę tutaj tych godzin z nabożeństwa 24 godzin męki pańskiej Jezusa Chrystusa cytował. Natomiast mamy tutaj coś takiego jak posłowie. Posłowie, którego autorem jest pan Wincenty Łaszewski. To dla Was zostawię, bo to jest. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Czekajcie tutaj sobie. Posłowie. Moje słowo do Luisy. Moje słowo do Luisy pana Wincentego Łaszewskiego. Może taki fragment przeczytam Wam, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego akurat to tłumaczenie, dlaczego akurat na dzisiejsze czasy niezbędne dla naszej duchowości jest przeżywanie męki pańskiej. Zapisałaś, Luizo, słowa Zbawiciela, który tłumaczył Ci Twoje zadanie. Twoja misja jest wielka, ponieważ nie mówimy tu jedynie o świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich i o przygotowaniu Królestwa mojej woli dla ludzkich pokoleń. Takie słowa Luisa Picaretta usłyszała od Chrystusa, aby przygotować Królestwo woli Jezusa Chrystusa. Czyli nie mojej woli, nie własnego widzimisię. Teraz będzie mowa też o ukryciu i o posłuszeństwie. Być posłusznym, czyli dać posłuch. Słyszeć Słowo Boże, usłyszeć Słowo Boże, przyjąć Słowo Boże, żyć Słowem Bożym. Luizo, czy to znaczy, że zmiana świata wcale nie ma być chwilowa? Jezus, który Ci się objawia, patrzy w przyszłość i mówi o Królestwie, które będzie trwało przez pokolenia. Przyznaję, że po ludzku to niemożliwe. Historia uczy nas czegoś zupełnie przeciwnego. Każdy wzlot ludzkości ku Bogu szybko kończy się wyborem grzechu. A jednak Tobie Jezus mówi, że istnieje droga do pokoju i pełni szczęścia, że istnieje szlak, który prowadzi do zanurzenia całego świata w Bogu. Nabożeństwo 24 godzin męki pańskiej jest dowodem na to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że ze śmierci potrafi wyprowadzić zmartwychwstanie. Skoro Bóg potrafił, cała Trójca Święta potrafiła w osobie Jezusa Chrystusa zmartwychwstać, to znaczy jeżeli Bóg jest w stanie pokonać śmierć, to przecież jest w stanie również i każdy nasz zwykły, niezwykły, mniejszy, większy problem przezwyciężyć, dać nam łaskę, żebyśmy sobie z tym problemem poradzili. Uwaga, łaska, jak to rzecze święty Augustyn, bazuje na naturze. Nie wystarczy tylko odmówić różańca, nie wystarczy tylko przyjąć komunii świętej, nie wystarczy tylko uczestniczyć w 24 godzinach męki pańskiej Jezusa Chrystusa. Trzeba jeszcze z tą łaską współpracować, czyli o czym mowa? Królestwo woli Jezusa Chrystusa. Swoją wolę podporządkować woli Bożej, współpracować z łaską Bożą, czyli podjąć trud zmiany. Nic się nie dzieje automatycznie w naszej duchowości, nic się nie dzieje magicznie. Możesz mieć 100 tysięcy różańców zawieszonych w samochodzie i będą ci dędać we wszystkie strony, prawda? Nic to nie da, jeżeli sam nie będziesz chciał zmieniać swojego życia. Znaczy, nie, że sam ze sobą, tylko że jeżeli w tobie nie będzie tego wysiłku, zmiany, pragnienia, nie tylko pragnienia, ale też działania. Ora et labore, jak to rzeczą benedyktyni. Módl się, ale też i pracuj, uwaga, pracuj nad sobą. Powiedz mi, Luizo, co takiego się stało, że szanse na trwały pokój są wielkie. Odpowiedź dajesz nam w swoich zapiskach. Polecam wam raz jeszcze tę książkę, naprawdę świetna i tym bardziej są ćwiczenia duchowe. Twój ukochany Jezus z Corato mówi o czymś, co właściwie znam. O tym samym pisze przecież wizjonerka z Fatimy. Siostra Łucja wspomina też o tym święty Ludwik w swoim proroczym traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Oboje mówią, uwaga, o epoce świętych. I teraz świętość nie jest doskonałością moralną, ale ciągłym powstawaniem z upadków. Moc w słabości się doskonali. Żeby powstać, musisz wykonać jakąś pracę nad sobą, musisz podjąć wysiłek, no właśnie, współpracy z łaską Bożą. Nie wystarczy, że tak powiem, leżeć w rowie i odmawiać różaniec i mówić: Pan Bóg kieruje moim życiem i na pewno Pan Bóg zaraz tutaj się zjawi i mnie zrowu, że tak powiem, na siłę wyciągnie. Nie, jeżeli ty nie chcesz, żeby cię Pan... Znaczy, chcesz oczywiście, ale jeżeli nie chcesz podjąć wysiłku powstania ze swoich słabości, czyli współpracy z łaską Bożą, to Jezus Chrystus cię do niczego nie zmusi. Naprawdę Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność. Tak bardzo poważnie, że gdy Adam i Ewa złamali Boży nakaz, czyli okazali nieposłuszeństwo, ponieważ istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo i tak uczyli mnie na biblistyce. Jeżeli Adam i Ewa wybrali życie bez Pana Boga, to Bóg mówi: dobrze, zgadzam się na to, ale z tym się wiążą pewne konsekwencje, prawda? Aut, że tak powiem, z nieba, byli eksmitowani z nieba. Przy bramach raju zostali postawieni cherubini z mieczami. No to są wszystko oczywiście pewne symbole, wszystko co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału jest poematem, jest metaforą, czyli należy to rozumieć symbolicznie, odnosząc naszego życia duchowego, a nie do konkretnej historii, która się kiedyś wydarzyła i tak właśnie wyglądała. Historyczne jest to, oczywiście, że Adam i Ewa zgrzeszyli. O właśnie, miałem wam o tym też kiedyś powiedzieć. Jest faktem, że grzech pierworodny rzeczywiście dotyczy każdego człowieka od jego narodzin. I słuchajcie, odszukałem ostatnio taką książkę, którą czytałem na studiach teologicznych. Grzech pierworodny i dramat zbawienia w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i apokalipsy Raimunda Schwagera. Ta książka pewnie trudno będzie ją nawet teraz gdzieś dostać, bo to jest bardzo, bardzo stara książka. Kiedyś mi ją polecił mój jeden z moich księży profesorów. Ona została wydana w 2002 roku, ma nawet nihil obstat, że tak powiem, czyli zatwierdzenie władzy kościelnej, tak, jest zatwierdzenie władzy kościelnej. Uwaga, autor tej książki nie ma w sklepiku mocowości i nie będzie, bo pewnie trudno ją dostać. Autor na podstawie badań genetycznych udowadnia, że grzech pierworodny jest zakodowany w genetyce człowieka. To znaczy kiedyś, dawno, dawno temu ludzie sobie zrobili taką wielką krzywdę, takie zło sobie wyrządzili, że aż zmienił się ich genotyp. Nie będę wchodził w szczegóły, może kiedyś będzie okazja, żeby o tym jeszcze porozmawiać. Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność. Kiedy mówisz mu nie, to Pan Bóg mówi: dobrze, będę o ciebie do końca życia walczył. Oczywiście nie przekroczę granicy twojej wolności, bo to demon, diabeł, ten, który dzieli, diabolos z języka greckiego, ten, który dzieli, łamie naszą wolność i czyni z nas niewolników, a Jezus Chrystus czyni z nas kogo? Współmieszkańców inspe w nadziei Królestwa Bożego. I tu jedzie jakieś takie... jakieś ryczki tu mierzą, to koparka, ludzie kochani. A bo jest 2 września, dobra. Czyli już praca wręcz, tak powiem. A zatem mówią o pojawieniu się o epoce świętych. Łucja pisze o nowym pokoleniu, które zatriumfuje nad pokoleniem szatańskim Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort o pojawieniu się wielkich świętych, którzy tak dalece przewyższą świętością innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają niskie krzewy. Sprawdźcie sobie, co, jak wyglądają cedry Libanu. Ja sobie to ostatnio sprawdzałem. Zobaczycie, jakie są potężne, że tak powiem, drzewa. Ty zaś, moja mała Luizo, słyszysz zapewnienie Jezusa, święci sprawią, że będą obowiązywać prawa stworzenia, które powracają do mnie, prawa, które odnoszą wszystko do korzeni stworzenia, do jego celu. Jeśli stworzenie idzie złą drogą, musi zostać przywrócone do takiego porządku, w jakim było, wychodząc spod moich rąk, czyli z czasów raju. Wiemy, że twoje świadectwo ma wagę słów Boga. Przecież otrzymałaś od Jezusa przydomek małej sekretarki długiej historii mojej woli. Chciałbym cię zapytać, czy to oznacza, że droga do raju będzie długa? Będzie wielopokoleniowa? Odpowiadasz, że niekoniecznie. Że wszystko zależy od jednego. Ilu pojawi się na świecie, uwaga, świętych, kiedy zajaśnieją nad historią, jak wielki będzie ich blask. A wiem, Luizo, że może nadejść epoka wielkich świętych, bo przekazałaś nam, że Jezus ogłosił, że właśnie pojawiła się nowa jakość duchowa. Przychodzę, aby pozostać z wami i aby żyć razem z wami i żyć tylko jedną wolą, tylko jedną miłością. I mógłbym jeszcze długo, długo czytać ten wyjątkowy list pana Wincentego Łaszewskiego do Luizy Picaretty. Może jeszcze do tego kiedyś wrócimy, powiem wam szczerze, ale tu są właśnie takie smaczki w tej książce. Właśnie szczególnie na zakończenie mamy dużo różnego rodzaju wyjaśnień, jak chociażby to, dlaczego, czekajcie, przyczyny powstania tej książki. Co piszą autorzy o przyczynach powstania tej książki? Ktoś pyta, no już tam kupiłem, już mam to tłumaczenie, znaczy nie to, ale już mam tę książkę, już. Dlaczego? Dlaczego jeszcze raz jakby nowe tłumaczenie Luizy Picaretty? Dlaczego jeszcze raz w nowej formie, ale właśnie treściowo dużo głębszej, można powiedzieć mistycznej, nie chcę powiedzieć bardziej mistycznej, bo nie można mistycyzmu stopniować, ale posłuchajcie, Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Nie ma świętości, która przed dotarciem do nieskończonego oceanu woli Bożej nie przeszłaby najpierw przez bezgraniczne morze cierpienia i miłości męki Chrystusa. Nie ma świętego, który z potrzeby miłości w pewnym stopniu by w niej nie uczestniczył, nie rozmyślał jej intensywnie. On chce, abyśmy byli z nim zjednoczeni i mogli powiedzieć za świętym Pawłem. Jest to fragment z listu do Galatów, rozdział 2, werset 20. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Jeszcze raz wrócę do wprowadzenia do posłowia autorstwa pana Wincentego Łaszewskiego. Nowe pokolenie, epoka świętych, o której mówi zarówno Fatima, to znaczy też siostra Lucja, szczególnie później, ale święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie, to jest pokolenie świętych, którzy będą naznaczeni, uwaga, krzyżem. Trzecia tajemnica fatimska. Wiemy, znamy ten obraz, papież ginie. Za nim idą inni biskupi, idą kapłani, ale też idą osoby świeckie. Wielu z nich ginie. Idą drogą krzyżową, idą na krzyż. Przy tym krzyżu jest dwóch aniołów, którzy zbierają do kryształowych konewek krew, która, jak to się mawiało w starożytności, krew jest zasiewem chrześcijan. Nowe pokolenie świętych, czyli tych, którzy będą wprowadzali światłość w ciemność, którzy będą wprowadzali nadzieję w beznadzieję, stąd też tytuł mojej książki poświęconej ojcu Dolindo Urłotolo, Nadzieja w czasach beznadziei, która tutaj nieskromnie mówiąc, wydawnictwo mnie po raz kolejny o tym poinformowało, że się bardzo dobrze sprzedaje i ma bardzo dobre recenzje. Nowe pokolenie świętych będzie kroczyło ku Bogu z Bogiem, ze światłem przez ciemności, ale uwaga, drogą krzyżową. Święty Paweł o tym mówi, razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Tak, zostałeś, on nie mówi, zostaniesz, nie mówi o sobie, że zostanę, zobaczcie. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Razem z Jezusem Chrystusem zostałeś i ja też zostałem, zostaliśmy przybici do krzyża. Mówiąc krótko, nie masz jakby większego wyboru, czy podjąć drogę krzyżową, czy jej nie podjąć. Po prostu kroczysz drogą krzyżową. Nawet osoby niewierzące, te, które chciałyby żyć tak, jakby Boga nie było, jak to mawiał święty Jan Paweł II, też idą drogą krzyżową, tylko teraz sobie wyobraźcie, kroczenie drogą krzyżową bez Jezusa Chrystusa oznacza, że twoja droga kończy się na krzyżu i nie zmartwychwstajesz. Czy to jest okrutna perspektywa? To jest perspektywa niegodna człowieka, niegodna dziecka Bożego. Dziękujmy Panu Bogu za dar wiary. Wiara jest darem. Dziękujemy Panu Bogu, że na przykład oglądamy teraz ten materiał, że zastanawiamy się nad męką pańską, że medytujemy mękę pańską. To są wszystko, słuchajcie, dary. To jest wszystko łaska Boża. Naprawdę nie doszukujmy się cudów, nie wyszukujmy sensacji duchowych, jakby mało nam było tego, o czym mówi Pismo Święte. Jakby mało nam było tego, o czym mówi nauka Kościoła katolickiego, o czym mówią ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła, święci, mistycy, tacy jak Luisa Picaretta. Albo jeszcze ktoś powie, dobra, Luisa Picaretta, jakieś objawienia prywatne, znowu koleś to jedzie z objawieniami prywatnymi, powymyślanymi, że tak powiem. Słuchajcie, książka ta ma zezwolenie władzy duchownej. Ma zezwolenie władzy duchownej, w związku z tym to nie są jakieś wymysły, że ktoś tam sobie spisał na kolanie, albo Luisa Picaretta sobie powymyślała. Luisa Picaretta była posłuszna swoim kierownikom duchowym, których wybierał jej sam Jezus Chrystus. Tak, Luisa Picaretta była posłuszna swoim spowiednikom, mówiąc krótko, była posłuszna Kościołowi, była posłuszna głosowi, który słyszała przez Kościół w Kościele dzięki Kościołowi. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Nie ma innej arki ocalenia poza Kościołem. Nawet jeżeli Kościół będzie się rozpadał i ta arka będzie podziurawiona, nawet jeśli będzie tonęła, to nie zatonie. Ty możesz zatonąć, ja mogę zatonąć, my jako części Kościoła możemy zatonąć, ale arka ocalenia nie zatonie. Dlaczego? Ponieważ Chrystus pokonał śmierć zmartwychwstając. Dlatego święty Paweł mówi, że został przybity. Idziemy drogą krzyżową. Przez całe swoje życie nosimy różne krzyże. Nie jest tak? Myślę, że każdy z was, napiszcie w komentarzach, jakie swoje krzyże niesiecie. Podzielcie się z tym. Podzielcie się swoim doświadczeniem krzyża. Podzielcie się swoim doświadczeniem niesienia krzyża. Jak sobie z tym, że tak powiem, radzicie? Właśnie, że tak powiem, nie radząc sobie, ale zaufając, ufając, zawierzając Bogu i jednocześnie współpracując z łaską Bożą. Podzielcie się tymi świadectwami. Proszę was o to w komentarzach. To będzie wielki dar dla wielu, wielu osób, które czasami na ten kanał przychodzą przypadkowo, zgnębione, umęczone. Naprawdę dostaję od was dużo maili, SMS-ów, gdzieś tam różnymi formami do mnie docieracie. I dzielicie się tym, że na przykład, no właśnie, odnaleźliście jakąś nadzieję. Czy też w filmach, czy też w komentarzach, że spotkaliście w tych komentarzach jakby samych siebie. Każdy z nas może być dla kogoś światłem w drodze do nieba, ponieważ razem zmierzamy do nieba, ponieważ Kościół jest wspólnotą, a nie jest gdzieś tam samotną wyspą i nikt z nas nie jest samotną wyspą. Posłuchajmy dalej. W czasach, w których żyjemy, no i znowu jakiś mail widzicie od kogoś, no. W czasach, w których żyjemy, szerzy się bezprawie i z tego powodu miłość wielu, a nawet samego Kościoła ochłodziła się. Ktoś powie, no wiem, o co chodzi. No to jak wiesz, no to posłuchaj dalej. Ponury obraz przedstawiony przez świętego Pawła w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 3, wersety od 1 do 9, zaraz sobie przeczytamy, niewątpliwie odnosi się do naszych czasów. Zalew czarnej fali grzechu osiąga niewyobrażalne poziomy, zagraża zalaniem świata i przerażającymi tego konsekwencjami. Prawdziwą karą, jaką człowiek wymierza sobie samemu, jest wymazanie Boga ze swego życia. Reszta jest konsekwencją tego odłączenia od wiecznego źródła. Niestety wielu jest tych, którzy na oślep podążają drogą wiecznego potępienia, jakby nie było odkupienia wiecznego szczęścia i wiecznej odchłani. Każdy z nas kroczy drogą krzyżową. Chwała Bogu, jeżeli to czynimy z Chrystusem, bo wiemy, jak droga krzyżowa Jezusa Chrystusa się skończyła i śmierć nie skończyła Jego życia, ale Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Natomiast jaką przerażającą ciemnością jest życie tych, którzy kroczą swoją drogą krzyżową, bo powiadam, każdy ma swoją drogę krzyżową tutaj na ziemi, bo nikt z nas nie jest doskonały, nikt z nas nie jest bez grzechu. Poświadczają to nawet, słuchajcie, badania genetyczne, które mówią tak, w genetyce człowieka jest coś takiego, co można by nazwać genem grzechu pierworodnego. Może kiedyś do tego tematu wrócimy. No. Dlatego wpuść do swojego życia Jezusa, który jest światłem. Oczywiście On będzie niósł z tobą krzyż, ale uwaga! I ty będziesz ten krzyż niósł. Będziesz ten krzyż niósł, zostaniesz ukrzyżowany, bo nie ma bez krzyża zmartwychwstania, bo gdyby Chrystus nie został ukrzyżowany, to przecież by nie zmartwychwstał. Należy podkreślić, że sporządzenie godzin męki pańskiej nie jest wynikiem genialnego pióra pisarza. I tutaj znowu mamy przykład na to, że moc w słabości się doskonali. Ale jest owocem, uwaga, nieustannej kontemplacji i dzielenia męki Jezusa, co dusza ta czyniła na przestrzeni ponad 30 lat. Od kiedy złożyła siebie w ofierze wraz z Jezusem w wieku 16 lat, jest tu mowa o Luizie Picarecie, aż do czasu, kiedy przedstawiła je na piśmie mniej więcej w latach 1913-1914. Książka ta jest szkołą miłości, świętości i jedności z wolą Ojca wraz z Jezusem, naszym Odkupicielem. Książka ta przybliża i przekazuje nam mękę Jezusa, Jego cierpienie oraz Jego miłość, a wraz z Jezusem, nierozłącznie z Nim, zjednoczona jest Jego i nasza ukochana Mama Bolesna Maryja, niepokalana, niepokonana. To była mowa, słuchajcie, o tym, że ponury obraz świata przedstawiony przez świętego Pawła również dotyczy naszych czasów. Mówię również, bo ten obraz przecież dotyczył wielu, wielu innych czasów w historii Kościoła katolickiego, w dziejach ludzkości w ogóle. I teraz sięgam drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 1-9. Święty Paweł zapisuje. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Dniach ostatnich. Chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Ktoś powie, no właśnie są tacy ludzie. A jak sobie to czytam, to od razu myślę o samym sobie i mówię, no właśnie jest taki człowiek, który właśnie taki jest, o czym mówi święty Paweł, czyli ja sam. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Czyli obrzędy zewnętrzne, ale już nie ma, prawda, wewnętrznej wiary, wiary serca. To znaczy, no, nie wiem, leżę krzyżem, prawda, ileś tam czasu, ale za tym nie idzie zmiana mojego życia. Mówię, leżałem krzyżem, no teraz Pan Bóg się moim życiem zajmie. Dostałeś łaskę, przykładowo leżąc krzyżem, a z tą łaską teraz musisz współpracować i będzie ci też, powiem szczerze, trudno, ponieważ szatan, widząc, że się otwierasz na łaskę Bożą, będzie robił wszystko, żeby, jak to mówi święty Paweł, jak to świetnie zaznaczył święty Paweł, abyś, że tak powiem, uprawiał pozór pobożności, wyrzekając się mocy łaski Bożej, czyli nie współpracując z łaską Bożą. I od takich stroń, mówi święty Paweł. To jest dla nas wskazówka. Przestań dyskusję gdzieś tam, prawda? Te dyskusje cię zabijają czasami. Ja wiem po samym sobie dyskusję z kimś, kto no jest zamknięty naprawdę, ponieważ szatan w pierwszym kroku, odłączając nas od Boga, zamyka nas naprawdę. A jeżeli nie ma prawdy, no to jak możemy pójść za Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem? Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami, takie co to ciągle się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu wiary. I teraz mam wyjaśnienie, bo korzystam z Biblii Jerozolimskiej, tu jest dużo komentarzy. Egipscy magowie, Jannes i Jambres, nie są wymienieni w Księdze Wyjścia, w pismach żydowskich uważani za uczniów lub nawet za synów Balaama, Księga Liczby, są przywódcami grupy, ci, którzy opierają się prawdzie, siebie samych czynią niezdolnymi do jej poznania. Jeżeli opierasz się prawdzie, czyli masz własną prawdę, własne widzimisię, to jednocześnie tracisz zdolności poznawania prawdy. To nie jest tak, że a teraz mam własne widzimisię, potem kiedyś wrócę do prawdy. Stracisz zdolności poznania prawdy i powrotu do prawdy. To jest bardzo niebezpieczne. Ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawną się stała. Tyle święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza. To sobie położę, bo będziemy jeszcze z Pisma Świętego na naszym kanale bardzo często korzystać. A zatem wracam do książki 24 godziny męki Jezusa Chrystusa, Luisa Picaretta. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Bardzo wam ją serdecznie polecam. Teraz, kim była Luisa Picaretta? Data i miejsce urodzenia 23 kwietnia 1865 rok w Corato. Data i miejsce śmierci 4 marca 1947 rok w Corato, mając 82 lata. Stan cywilny, niezamężna, ale dziewica, małżonka Jezusa Ukrzyżowanego. Nie była zakonnicą, ale jak powiedział sam Jezus, prawdziwą mniszką jego serca. Zawód? Ofiara Jezusa od 16 roku życia. Wykształcenie. Mimo, że nie posiada żadnej ludzkiej wiedzy, jest hojnie obdarzona niebiańską mądrością, nauką świętych. Tak jak święta Faustyna na przykład. Gdy mówi, przynosi światło i pocieszenie, nie brakuje jej talentu. Nauka, którą pobierała, skończyła się na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jej pisma są pełne błędów, moc słabości się doskonali, choć nie brakuje w nich stosownych do objawień terminów, które, jak się wydaje, wpaja jej nasz Pan. To samo jak święta Bernardetta, prawda, poszła do księdza proboszcza, kiedy usłyszała od Maryi, że Maria jest niepokalenie poczęta i że jest niepokalanym poczęciem, i mówi proboszczowi, że Maria jest niepokalanie poczęta, jest niepokalanym poczęciem, i zaczyna stosować, że tak powiem, terminologię teologiczną. Proboszcz się zastanawia, zaraz, Bernardetta, dziewczynka, która nawet czytać, pisać nie potrafi. O co chodzi? No to jest właśnie tak zwana wiedza wlana, która jest wynikiem współpracy z łaską Bożą. Nie tylko otwarcie się na łaskę Bożą, ale też współpracy z łaską Bożą. Znaki szczególne Luisy Picaretty. I uwaga. Dwie bardzo ważne kwestie. I to mnie bardzo mocno uderzyło, bo moje ostatnie dwie książki są temu poniekąd poświęcone. Zamiłowanie do ukrycia. Maria jest ukrytą Miriam. I do posłuszeństwa, i to posłuszeństwa nawet tutaj jest z takimi większymi literami, że tak powiem, potraktowane. Ojciec Hannibal napisał w 1915 roku: ona pragnie żyć samotnie, ukryta i nieznana. Za nic w świecie nie spisałaby swoich osobistych i długotrwałych rozmów z umiłowanym Jezusem, które odbywała od najmłodszych lat, od 16 roku życia, aż po dziś dzień, a które nadal będzie odbywać, kto wie do kiedy, gdyby nasz Pan wyraźnie jej tego nie nakazał, zarówno osobiście, jak i przez święte, uwaga, posłuszeństwo kierownikom duchowym. Czasami spotykam się z takimi wpisami, że ja nie będę słuchał kościoła, ja nie będę słuchał spowiedników, co do spowiednik można mi mówić, siedzi w konfesjonale, nic nie wie, ja wiem lepiej. No to, jak to się mówi, szczęść Boże na drogę, tylko ta droga może będzie wiodła w otchłań piekielną. Luisa zawsze poddaje się, uwaga, posłuszeństwu z poświęceniem. A no właśnie, o co chodzi z tym posłuszeństwem? Posłuszeństwo zawsze wiąże się z poświęceniem. Po pierwsze, żeby słuchać, wsłuchać, posłusz, dać posłuch, posłuszeństwo Słowu Bożemu i pójść za tym Słowem. No to już jest trudniejsze. Mówię o sobie. Z wielką siłą i szczodrobliwością jest poddana do tego stopnia, że w myśl świętego posłuszeństwa byłaby nawet gotowa zrezygnować z raju. Jak rzeczywiście się stało, tu mamy trzy kropki. Teraz spowiednicy Luisy Picaretty, skoro mówimy o posłuszeństwie. Czterech kapłanów wyznaczonych przez różnych arcybiskupów diecezjalnych. O, ta, no właśnie. Luisa Picaretta jest nie dość, że posłuszna swoim spowiednikom, to jeszcze spowiedników jej wyznaczało czterech różnych biskupów. Dzisiaj też, prawda, Atakujemy biskupów, atakujemy papieża, atakujemy kościół. Idziemy drogą, mówiąc krótko, Marcina Lutra. Marcin Luther też tak robił, nie? Kolejno opiekowało się Luizą Picarettą w ciągu całego jej życia czterech, prawda, wyznaczonych przez arcybiskupów kapłanów spowiedników. Ponadto święty ojciec Hannibal di Francia, mianowany również rewizorem pism Luizy, odwiedzał ją przez 17 lat. Kierownik duchowy. Nasz pan zachował ten przywilej dla samego siebie, od kiedy Luiza przyjęła pierwszą komunię świętą oraz bierzmowanie w wieku 9 lat. Od tego czasu Jezus pozwalał jej słyszeć wewnętrznie swój głos, nauczał ją, prowadził, poprawiał i karcił, jeśli zachodziła taka potrzeba, udzielając jej nauk o krzyżu, o cnotach i o swoim ukrytym życiu. Bardzo często o tym mówiliśmy. Jezus Chrystus 30 z 33 lat spędził w ukryciu. To jest też dla nas wyjątkowy znak. Czynił to, ponieważ ją uczył i prowadził do czegoś, czego żaden inny człowiek nie byłby w stanie uczynić. Żyć w woli Bożej. Jej udział w życiu religijnym. W wieku 11 lat przystąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi. Gdy miała 18 lat, przystąpiła do trzeciego zakonu dominikańskiego i przybrała imię siostra Magdalena. Niezwykłe doświadczenia mistyczne Luizy Picaretty. Luiza słyszała w swoim wewnętrznym... w swoim wnętrzu głos Jezusa. W wieku 13 lat miała także pierwsze widzenie Pana na balkonie swojego domu. Jeszcze raz powtórzę, czytam książkę, która ma zezwolenie władzy duchownej. Jezus, niosąc krzyż, podniósł ku niej swój wzrok i poprosił ją o pomoc. Od tamtej chwili Luiza na stałe zapłonęła nienasyconym pragnieniem cierpienia z miłości do Jezusa. Wtedy to zaczęły się jej pierwsze, choć ukryte cierpienia. Fizyczne męki Jezusa, pogłębione niewypowiedzianym cierpieniem zarówno duchowym z powodu nieobecności Jezusa, jak i moralnym. Fakt, że rodzina odkryła jej cierpienie i myliła je z chorobą, co było wiadome wielu innym osobom, a także niezrozumienie i wrogie nastawienie kapłanów, od których, jak doskonale o tym wiedziała, była całkowicie uzależniona. Trochę jak droga ojca Pio. Ojca Dolindo. Ojca Pio też, ojca Dolindo. Na dodatek wszystkiego przez 3 lata przechodziła okrutny test w wieku lat 13-16. Straszliwą walkę z demonami. Odpierała ich ataki, sugestie, pokusy, naciski oraz tortury, aż całkowicie ich zwyciężyła. W czasie ostatniej walki, podczas której Luiza straciła przytomność... O takiej walce duchowej mówi też święty Paweł w swoich listach. Po raz drugi ujrzała Jezusa przeżywającego mękę i cierpiącego na skutek obrazy zadawanej mu przez grzeszników. Uwaga, przeze mnie, przeze mnie grzesznika. Wtedy to zgodziła się być ofiarą. Do tego zachęcali ją Pan Jezus i Matka Boża Bolesna. Potem te widzenia Jezusa się nasiliły i Luiza regularnie dzieliła różne cierpienia jego męki, zwłaszcza koronowanie cierniem. W wyniku tego przestała jeść i zwracała jakiekolwiek przyjęte pożywienie. Począwszy od 16 roku życia, pozostawała w całkowitym głodzie aż do swojej śmierci. Odżywiała się wyłącznie Eucharystią, jej pokarmem była wola Ojca, dosłownie. Inne nadzwyczajne znaki. Wraz z nasilającym się cierpieniem męki Jezusa, Luiza często traciła przytomność i wpadała w stan odrętwienia bez oznak życia, często przez wiele dni, dopóki kapłan, na ogół jej spowiednik, nie przyszedł i nie wyrwał jej z tego stanu śmierci przez błogosławieństwo w imię świętego posłuszeństwa. Gdyby Luiza Picaretta nie nauczyła się, nie uczyła się posłuszeństwa kapłanowi, to również to błogosławieństwo, kiedy wpadała w taki stan odrętwienia, jakby nie działało na nią, ponieważ tylko i wyłącznie dusza posłuszna jest w stanie pójść za słowem Boga, które kieruje Bóg. Bóg kieruje to słowo do nas przez Kościół, przez ludzi Kościoła. Jeżeli umacniasz się w posłuszeństwie, to również umacniasz się w drodze współpracy z łaską Bożą. Jej ostatni spowiednik, ksiądz Benedetto Calvi, pisze: innym nadzwyczajnym zjawiskiem było to, że przez 64 lata gdy pozostawała przykuta do łóżka, nigdy nie dostała odleżyn. Luiza zmarła 4 marca 1947 roku po 15 dniach ostrego zapalenia płuc, jedynej choroby stwierdzonej w całym jej życiu. Miała 81 lat. Zmarła u schyłku nocy, o tej samej godzinie, o której jej spowiednik zwykł codziennie ją wyrywać z jej zwyczajnego, w cudzysłowie, stanu. Ksiądz Benedetto pisze dalej. Niezwykłe oznaki po jej śmierci. Jak widać na zdjęciach, ciało Luizy pozostało w pozycji siedzącej, dokładnie w takiej, jaką przyjmowała, kiedy była nadal przy życiu i nie dało się go wyprostować nawet przy użyciu siły kilku osób. Luiza pozostała w tej pozycji i dlatego trzeba było zbudować dla niej specjalną trumnę. Rzecz szczególna, ciało jej nie uległo pośmiertnemu zesztywnieniu, które następuje u wszystkich zmarłych. Przez szereg dni zostało wystawione na widok wszystkich mieszkańców Corato i tłumów ludzi z zewnątrz, którzy specjalnie przybyli do Corato, aby na własne oczy ujrzeć ów niezwykły i wyjątkowy przypadek. Bez żadnego wysiłku można było obracać we wszystkie strony jej głowę, podnosić i zginać ręce, zginać dłonie i palce. Można było unieść jej powieki i przyjrzeć się jej błyszczącym i niezamglonym oczom. Wydawało się, że Luiza żyje i że śpi głęboko. Specjalnie zwołane konsylium lekarskie po dokładnych oględzinach orzekło, że Luiza faktycznie umarła i jej śmierć jest rzeczywista, a nie, jak powszechnie mniemano, pozorna. By zadowolić ściągające tłumy, po uzyskaniu zgody władz miejskich i urzędu sanitarnego trzeba było pozostawić ciało Luizy na łożu śmierci przez 4 dni. Na jej ciele nie pojawiły się w tym czasie żadne ślady rozkładu. Nadzwyczajne dary mistyczne Luizy. W wieku 23 lat, w rok po tym, jak na stałe została uwiązana do łóżka, Luiza dostąpiła łaski mistycznych zaślubin, dokładnie 16 października 1888 roku. 11 miesięcy później zostało odnowione w niebie w obecności Trójcy Przenajświętszej, zobrazowanej w 3 cnotach teologalnych, wierze, nadziei i miłości. Wtedy to Luiza jako pierwsza otrzymała dar woli Bożej. Niedługo później została dodana ostatnia więź z Jezusem, zaślubiny krzyża. Od tamtej pory Jezus zaczął przekazywać jej bardzo bolesne stygmaty męki pańskiej, przychylając się tym samym do prośby Luizy, aby pozostały, uwaga, niewidoczne. Taka dygresja tutaj o stygmatach, czy też o tych, którzy noszą stygmaty, czy też chcieliby nosić stygmaty, o fałszywych ludziach, znaczy o fałszywych stygmatach. Święty Ojciec Pio, Święty Franciszek, wielu, wielu innych stygmatyków, czy chociażby Luiza Picaretta, nigdy nie chciał pokazywać swoich stygmatów. Zawsze mówił, że jest to dla nich ogromne cierpienie, ale zgoda na to cierpienie była rzeczywiście ich wolą, podporządkowaną woli Bożej. I co ciekawe, te stygmaty zazwyczaj pozostawały niewidoczne. Święty Ojciec Pio zawsze chował swoje stygmaty, nie pokazywał ich, mówiąc krótko, nie chwalił się z nimi jako oto ten wyjątkowy, prawda, wybrany kapłan, którego tutaj Pan Jezus wybrał przez stygmaty i teraz on, prawda, jak, że tak powiem, stemple na piśmie zaświadczają, że jest kimś wyjątkowym, znaczy wyjątkowym kapłanem. Święty Ojciec Pio trzymał swoje stygmaty w taki sposób, żeby były niewidoczne, zakrywał je grubymi rękawiczkami. I również Luiza Picaretta otrzymała od Jezusa takie pouczenie, aby jej stygmaty pozostawały niewidoczne. To jest pewne kryterium, na podstawie którego można odróżnić prawdziwe stygmaty od fałszywych stygmatów. A tam, gdzie fałszywe stygmaty, o, to już tam diabeł bardzo mocno kręci ogonem swoim piekielnym. Źródła świadectw odnoszących się do Luizy. Jest wielu świadków Luizy całkowicie wiarygodnych z uwagi na ich powagę, znajomość rzeczy i prawy charakter. Pośród nich jest wiele osób zakonnych i kapłanów, teologów i profesorów, kilku przyszłych biskupów, kardynał, a nawet kanonizowany święty ojciec Hannibal di Francia. Ale podstawowym źródłem informacji jest przede wszystkim świadectwo, jakie daje o sobie sama Luiza o tym, co Bóg w niej zdziałał, potwierdzone ofiarą, uwaga, posłuszeństwa, w imię którego musiała spisywać swoje własne przeżycia. Misja Luizy. Święty ojciec Hannibal di Francia napisał w swoim pięknym świadectwie: nasz Pan, który z wieku na wiek pomnaża coraz bardziej cuda swojej miłości, wydaje się, że z tej właśnie dziewicy, którą on nazywa najmniejszą na ziemi i która nie ma żadnego wykształcenia, chce uczynić narzędzie misji tak wzniosłej, jaka nie może być porównywalna z żadną inną, innymi słowy, misji triumfu woli Bożej we wszechświecie, zgodnie z tym, co jest powiedziane w modlitwie Ojcze Nasz. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Sam Jezus powiedział do niej: Twoja misja jest wielka, ponieważ nie mówimy tu jedynie o świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich i przygotowaniu królestwa mojej woli dla ludzkich pokoleń, królestwo woli Bożej. O to chodzi, o wolę Bożą, o pełnienie woli Bożej, o zjednoczenie się z miłością całej Trójcy Świętej, żeby wprowadzać królestwo woli Bożej w moją wolę, w moje serce, trzeba być posłusznym tej woli, no bo jak inaczej? Wola, czym jest wola? Wola jest żądaniem kogoś, czegoś ode mnie. To jest wola, prawda? Ktoś czegoś ode mnie chce, czyli wyraża jakąś wolę wobec mnie. I teraz możesz powiedzieć: dziękuję bardzo, ale mnie nie interesuje twoja wola, zrobię po swojemu. No to jest nieposłuszeństwo i posłuszeństwo tak przyjmuje twoją wolę, to znaczy uczynię to, o co mnie prosisz. Dlatego Jezus wezwał Luizę, aby stanęła na czele drugiego pokolenia dzieci światłości. Jest ona trębaczem, jak mówi do niej, który ma zgromadzić nowe, tak żarliwie wyczekiwane i umiłowane pokolenie. Jest pierworodną córką, sekretarzem i pisarzem Jezusa, nauczycielem najbardziej wzniosłej nauki, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, którą jest wola Boża. Są to tytuły, których Jezus często używał w odniesieniu do Luizy. Luiza jest więc małą córeczką woli Bożej. Zobaczcie, jak często pojawia się wola Boża, czyli ten termin, który wprost wprowadza nas w tajemnicę ukrycia i posłuszeństwa. Tak podpisywała swoje listy i tak zostało wygrawerowane na kamieniu nagrobnym w jej kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej greckiej w Korato. Jaka jest opinia Kościoła o Luizie? Skoro mówimy o posłuszeństwie, to posłuchajmy głosu Kościoła. Kilka lat po jej śmierci święta Kongregacja Świętego Oficjum, prawda, bardzo wysokie gremium, najwyższe, zezwoliła na przeniesienie trumny ze zwłokami Luizy do kościoła parafialnego Matki Bożej greckiej w Korato. W marcu 1994 roku, czyli już z pontyfikat Jana Pawła II, arcybiskup Trani zezwolił na otwarcie procesu beatyfikacyjnego, które odbyło się 20 listopada 1994 roku w święto Chrystusa Króla. 2 lutego 1996 roku Kongregacja Nauki Wiary byłego świętego oficjum udostępniła arcybiskupowi kopię pism Luizy przywiezionych do archiwum tejże kongregacji 1938 roku. Wreszcie 31 października 2005 roku został uroczyście zakończony proces na szczeblu diecezjalnym i 7 listopada 2005 roku przeszedł do rąk Kongregacji do Spraw Świętych. Tam toczy się dalej ze szczególnym zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa. Instytut Wiary Chrześcijanina istotnie uznaje ją i pamięta jako Luizę zwaną świętą na cześć i chwałę woli Bożej. I mógłbym wam tu bardzo, bardzo długo czytać, bo jeszcze zaznaczyłem sobie parę fragmentów z cytatów słów, jakie Luiza usłyszała od Jezusa, ale już gadam bardzo długo, moje gadanie to jest kompletnie niepotrzebne i zbędne. Niech przemówi sam Jezus przez usta Luizy Picaretty, właśnie przez tę książkę 24 godzin męki Jezusa Chrystusa Luizy Picaretty. Ta książka z radością wędruje do sklepiku mocsłabości.pl, jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl dzięki Igorowi i Joli z Kubogu, z kanału Kubogu z fundacji Ad Deum, czyli Kubogu. Bardzo wam serdecznie, Igor i Jolu, dziękuję za ten podjęty trud, za to wyjątkowe wydanie, jak powiedziałem na początku. Pięknie książka jest wydana, lekka, że tak powiem, jak modlitewnik, można ją nosić i z niej korzystać. sercem otwierając się na łaskę Bożą. Przy tej okazji chcę Wam również polecić kalendarz na 2023 rok. Dlaczego o tym mówię? Ja w ogóle kalendarzy nie używam, ale ten zwrócił moją uwagę, ponieważ na każdy dzień mamy cytaty ze Słowa Bożego i doktorów Kościoła. I dlatego no ja sobie z tego kalendarza na pewno będę korzystał. Tym bardziej, że mamy te cytaty ze świętych, ale przede wszystkim ze Słowa Bożego na każdy dzień. Również pięknie wydane, prawda? Kalendarz w twardej okładce, ale też takiej, miękkiej, żeby ta książka, ten kalendarz dużo nie ważył. I też jest bardzo lekki, oczywiście też szyty. Również ten kalendarz dołączam do sklepiku mocsłabości.pl. Komuś się może przyda. Na przykład bardzo chwaliła ten kalendarz żona Pawła Cwynara, Monika. Monika, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Która była zachwycona tym kalendarzem. Mówi, okej, no to skoro spodobał się żonie samego, prawda, byłego gangstera, pisarza Pawła Cwynara, to mówię, dobra, to również i ten kalendarz dołączam do sklepiku mocsłabości.pl. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego kroczymy drogą krzyżową, niosąc krzyż, idąc czasami pośród ciemności, których nie rozumiemy, bo nasze oczy są zepsute i tylko wiara jest w stanie w ciemności ujrzeć światłość Chrystusa. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże, Luizo, prowadź nas drogą Jezusa, który uczy nas, jak być posłusznym woli Ojca, aż po śmierć krzyżową, ku zmartwychwstaniu. Szczęść Boże.